przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest pani doktor Marlena Stradomska, związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, że rozmawiamy o tym, jak rozpoznać sytuację trudną, kryzysową u człowieka, który w tym kryzysie jest, znalazł się albo rozpoczyna się ta najtrudniejsza sytuacja w życiu, czas w życiu tego człowieka. Jak uważnie patrzeć. No i chcielibyśmy wiedzieć, jak rozmawiać, nie dotknąć nikogo swoim słowem. Przecież to nie tylko o słowo chodzi. I jak przekonać w razie potrzeby, by ta osoba z trudnościami zechciała skorzystać z pomocy specjalisty. Pani doktor Marlena Stradomska jest, jak wspomniałam, psychologiem, psychoterapeutą, ale także warto przypomnieć, że jest pani wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddziału Lubelskiego. Życie jest warte rozmowy. To z kolei taka kampania, o której też warto wspomnieć. Strony internetowe i adresy tych stron, które mam nadzieję wybrzmią dziś w informacji dla państwa, gdzie można napisać, jeśli trudno jest porozmawiać, jeśli nie ma się z kim porozmawiać. To wszystko na zasadzie takiego pogotowia radiowego, SOS nocnego od naszego dzisiejszego gościa. Ale teraz uparcie wracam do umiejętności bądź braku umiejętności komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i tego, że brakuje nam, jak to mawiają czasem, tego słowa. Zupełnie nie umiem poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Zauważyłam, że takie, a nie inne objawy, czy symptomy, czy te sygnały ostrzegawcze, o których pani mówiła, pojawiły się. I teraz jak rozmawiać, żeby nie dotknąć, a spowodować chęć przynajmniej wysłuchania albo reakcji tej drugiej osoby w kryzysie.
Jasne, to są trudne rzeczy i ja sobie też tak myślę na początku. Chciałabym powiedzieć, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia to nie czekamy na termin psychologa, nie czekamy na to, aż psychoterapeuta na NFZ będzie mógł nas przyjmować, bo to czasem jest naprawdę bardzo długi czas oczekiwania. Tylko od razu dzwonimy na 112, od razu szukamy pomocy natychmiast. Nie bójmy się konsekwencji takich, że ja będę musiała płacić za zgłoszenie, bo to są tylko jakieś takie moje trudności. Po prostu sprawdźmy to, czy rzeczywiście nic się nie wydarzy, bo tak naprawdę jeżeli osoba chce sobie zrobić jakąś krzywdę, to ona może to zrobić dosłownie, kiedy my pójdziemy zagotować wodę na wspólną herbatę. I to jest też ten element, o którym musimy myśleć, mówić. Ale na pewno to, co będzie pozytywne w tym aspekcie komunikacyjnym, jest to, żeby nie ignorować i nie bagatelizować sytuacji kryzysowych, czyli tych wszystkich rzeczy, które wymieniliśmy wcześniej. To jest po coś, to jest wysyłane nam po coś i to samo nie przychodzi. Jeżeli jest to tak mocno zaawansowane, to samo się nie zrobi. Samo nie przejdzie.
No przecież nie obiecywać pamiętamy. Często obiecujemy złote góry, a potem nie dotrzymujemy słowa. To jest chyba bardzo częsty grzech w tych rozmowach, które nie kończą się dobrze, bo nie wiedzieć czemu ten człowiek już nie chce z nami rozmawiać. A czemu nie chce rozmawiać? Bo na przykład zaczęliśmy rozmowę i być może nawet by się udało, ale okazało się, że nie mamy czasu.
To też.
I że nie słuchamy, kiedy on odpowiada.
Chociaż są niestety gorsze sytuacje od tego nawet, co wspomniałyśmy tutaj. Bo często jest tak, że ktoś nam mówi, słuchaj, stało się to i to. A druga osoba, która została właśnie tym obdarzona, tą informacją, z którą można zrobić naprawdę dużo. I nagle odpowiedź jest taka, słuchaj. To twoje to w ogóle luz. Posłuchaj, co się stało u mnie. I wtedy zaczyna się 10-minutowa opowieść o tym, co się stało u tej drugiej osoby.
Czyli po to, żeby jakby umniejszyć wagę tego problemu, z którym ta osoba się do nas zwraca, serwujemy mu opowieść mocniejszą, tak? Taką naszym zdaniem bardziej trudną i dramatyczną, co sprawia, że tamten człowiek czuje się odrzucony.
Odrzucony i tak powiedziałabym jakiś mocno sponiewierany, że ktoś się otworzył, a dostał tak naprawdę nic.
Dostał rykoszetem.
Dokładnie i to takim porządnym. Także tutaj też się zastanówmy, jeżeli ktoś nam mówi o ważnych dla siebie rzeczach, jeżeli my mamy taką potrzebę, żeby mówić o sobie i to na przykład nie jest jednorazowe, no bo czasem są takie sytuacje, ale jeżeli to jest za każdym razem, to myślę, że do 5 razy ten nasz rozmówca przeżyje. Ale za tym 6 może stwierdzić, wiesz co, ja nie mam dla ciebie czasu, ja nie dam rady się z tobą spotkać. Są badania, że mniej więcej co 7 lat wymieniamy jakby swoich kolegów, koleżanki, znajomych. I to jest związane z różnymi zmianami. Nie tylko w tych koleżankach, ale też w nas. Po prostu czasem, jak sobie możemy zaobserwować i słuchaczy też do tego zachęcam, patrzymy sobie na nasz Messenger, tudzież Facebook i w pewnym momencie kontakt z niektórymi osobami po prostu się urwał. Może to chodzić o priorytety, może to chodzić o sposób spędzania czasu wolnego, ale może chodzić też o komunikację. Zastanówmy
której
się.
Której na przykład nie ma. A jeśli jest, to zastanówmy się nad tym, o czym teraz pani opowiada, o takiej właśnie na przykład scenie z życia wziętej.
Oczywiście, że tak. I jeszcze taka ważna rzecz jest taka, żeby nie panikować. Jeżeli ktoś mi mówi o trudnych rzeczach, to znowu powiedzmy, okej, wiesz co, to jest tak trudne, że ja nawet nie wiem, co ja bym ci mogła powiedzieć na ten moment i nic ci nie powiem, ale jestem z tobą. Zrobimy coś razem. Poszukamy czegoś w internecie.
I teraz właśnie jest ten moment, kiedy być może ktoś zechce pójść tą drogą, czyli poszukać możliwości dotarcia do specjalisty. Bo dokładnie. Najtrudniejsze jest, prawda, najtrudniejszym zadaniem jest po takiej udanej rozmowie, żeby ona miała swój finał określony, że jeśli ktoś jest w kryzysowej sytuacji, to ten specjalista jest niezbędny, że już nie zawsze ta mama, nie wiem, ktoś, kto jest blisko, ten przyjaciel jest w stanie mu pomóc samą obecnością.
Jasne.
Znaczy nie ucieka, ale szuka.
Dokładnie tak. Ja tutaj też zachęcam jeszcze przed tym, jak się zdecydujemy na wizytę u specjalisty, na to, żeby sobie pomóc w taki sposób. Nie wiem, jeżeli kiedyś mi działało strategię, weź sobie urlop jeden dzień.
To wziąć ten urlop.
To weź i spędź tak, jak lubisz. Nie na sprzątaniu domu, nie na nadrabianiu zaległości z pracy, tylko po prostu odpocznij. Wyjedź na jeden dzień, 2 dni. Pójdź pobiegać, zjedz coś, ugotuj, jeżeli to sprawia radość. Tylko, że jeżeli ja spróbuję raz, drugi i ja się w ogóle nie jestem w stanie przygotować na to, żeby znowu wrócić do pracy, do szkoły, jeżeli mi się pojawiają takie psychosomatyczne rzeczy, czy somatyczne, boli mnie brzuch, głowa, to znaczy, że może ten walidol, neospazmina czy nerwosol będą nieadekwatne. Tutaj też warto zobaczyć, czy moje takie samopoczucie, takie bycie w tym momencie w jakimś miejscu nie jest spowodowane jakąś chorobą. Kiedy ja ostatnio robiłam jakieś badanie? Czy to były tylko badania do pracy? Czy to było jakieś dbanie o siebie? Zobaczmy, ile pijemy dziennie wody. Wody, a nie innych rzeczy.
Która jest tak ważna przecież.
Czy jemy owoce, warzywa?
Takie proste podpowiedzi.
Oczywiście, ale pytanie też na przykład, jeżeli palę, to jak dużo palę? Jeżeli piję, to jak dużo piję? Czy piję więcej niż w ostatnim miesiącu? Łatwo to zobaczyć, znowu zobaczyć. Ile ja mam butelek w koszu? Ile ja mam puszek w koszu? Ile ja na przykład miesięcznie wydaję na papierosy? Wszystko jest dla ludzi. Tylko pytanie, czy ja na przykład zamiast zjedzenia śniadania, obiadu i kolacji nie wypalam 3, ale paczek papierosów zamiast na przykład 3 posiłków. To są takie małe rzeczy, które mogą też nam pokazać coś wizualnie. Kolejna rzecz, taka ważna, to jest to, żeby nie wciągać w daną sytuację wszystkich. Jeżeli ja mam sytuację trudną z dzieckiem, z rodzicem, z kimś gdzieś, jakąś sytuację, to też nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. To nie jest moment na to, żeby się czymś chwalić, żalić, tylko na początku weźmy to na klatę, bo jesteśmy dorośli, albo jesteśmy odpowiedzialni za kogoś, jeżeli nie czujemy się dorośli, bo tak też często jest. I nie oczekujmy od szkoły, nie oczekujmy od ucznia,
że ktoś się tym zajmie, czy rozwiąże, czy będzie, że tak powiem, przyjmował tę wiedzę, w jakim celu.
Często słyszę...
To chce pani powiedzieć.
Często słyszę od rodziców, że szkoła ma załatwić za nich ten problem. To jest takie zdjęcie odpowiedzialności.
Najczęściej to są problemy związane między innymi z uzależnieniami.
Oczywiście. No jak w moim domu, gdzie wszystko jest, moje dziecko może mieć problem z alkoholem? Przecież to jest niedorzeczne. Na pewno nie w moim domu.
No bez współpracy tutaj niewiele się da, co?
W ogóle bez współpracy, bez tego, żeby dobrze komunikować się z dzieckiem, z dorosłym, będzie trudno. Jeżeli ktoś ma jakąś trudność i powie, że no nic się już nie da zrobić na ten moment w tym kierunku, to możemy się po prostu zastanawiać, co dalej. Podjęcie terapii to jest jedno z trudniejszych rzeczy, jakie może być. Bo to jest taka sytuacja, że do obcej osoby mówi się o swoich intymnych, różnych rzeczach. Intymność to nie tylko erotyka, tak? Intymność to też to, co przeżywam. Intymność to też to, że nie wiem, mam źle w domu, mam źle w pracy. Tylko też ważnym elementem jest takim pierwszej pomocy już typowo specjalistycznej, że psycholog, psychoterapeuta, psychiatra jest zobowiązany do tajemnicy zawodowej. My tutaj też na antenie ostatnim razem mówiliśmy o różnych przypadkach typu X. My tutaj nie mówimy o imionach, nazwiskach.
No oczywiście.
Nie ma takich możliwości. I to jest też taka bardzo ważna sytuacja, że człowiek, który przychodzi do specjalisty, od razu powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli wybieramy specjalistę, zawsze zachęcam do tego, żeby sprawdzić tego specjalistę. Czy to jest osoba po studiach psychologicznych na przykład, czy jeżeli nie po psychologicznych, to czy jest w trakcie robienia szkoły psychoterapii, bo wtedy nie trzeba mieć konkretnego wykształcenia. Ale czy ta osoba przez na przykład 4,5 roku czy 5 była w procesie uczenia się, bo jeżeli tego nie ma, mamy trudność z takimi różnymi ustawami w Polsce. I ja bym bardzo chciała, żebyśmy uważali na różnego rodzaju metody, bo czasem te metody... to oprócz tego, że nie pomogą nam...
To jeszcze mogą zaszkodzić.
I to konkretnie. Dlatego przed tym, jak się decydujemy na, nie wiem, terapeutę za 2 zł, a tego za 22, to ja bym się chciała też podzielić ze słuchaczami, że jasne, kwota ma znaczenie, ale przede wszystkim znajomość fachu ma większe. Żeby nie doszło do tego, że my szukamy pomocy, a po tym spotkaniu dochodzi jeszcze do czegoś trudniejszego. Niejednokrotnie się spotkałam z tym, że na przykład pacjent wnosi na sesję sytuację związaną z tym, że jest uzależniony, tudzież tnie się, czy ma myśli samobójcze. Czasem jest to napisane na kartce, czasem jest to powiedziane wprost. A niekiedy terapeuci, kiedy to jest na przykład 10. pacjent tego dnia, nie mają na to siły, po prostu. Tylko, że to nie jest problem pacjenta, tylko kwestia komfortu pracy terapeuty.
O, to jest temat na całkiem oddzielną rozmowę. Ten zawód jest szczególnie delikatnej natury. To przecież terapeuta to lekarz duszy.
No, oczywiście. Mm.
Czyli tak jak pani mówi, trzeba wiedzieć, do kogo się idzie. To jest bardzo ważne, z jakim problemem. Bardzo często w naszych programach wieczornych, w których poruszamy problemy młodych ludzi, podpowiadamy i korzystamy z obecności specjalistów z poradni przy ulicy Karłowicza. I wtedy ci państwo podkreślają i my powtarzamy i dziś powtórzmy raz jeszcze, że pomoc w tej sytuacji kryzysowej, od której dziś zaczęłyśmy nasze spotkanie i od tych oznak sytuacji trudnej, pomoc w takiej sytuacji młodemu człowiekowi polega na tym, by współuczestniczyć chciała w tym cała rodzina. To odwrotnie niż rozkładanie treści i problemu i informowanie, a nie epatowanie tą wiedzą, to o czym mówiła pani doktor. Tu przy terapii potrzebna jest taka, wtedy można mówić o sukcesie, bo najczęściej ten młody człowiek przecież nie żyje w oderwaniu od domu czy od szkoły.
To jest bardzo ważna treść, bo ja zawsze sobie myślę, tak jak pacjent mi wnosi na sesję, że wyjedzie gdzieś daleko i może tutaj nie wróci. I ja sobie zawsze myślę w tym momencie i zawsze to podnosimy na terapii. No dobrze, ale gdziekolwiek nie pojedziesz, tam zabierzesz. Tutaj często myślą pacjenci, co on tam zabierze. Niektórzy wymieniają, no telefon na pewno. Telefon, laptop i tak dalej. Ale to brzmi tak, gdziekolwiek nie pojedziesz, tam weźmiesz ze sobą siebie. Ty jesteś w tej walizce. Ze swoimi różnymi rzeczami, które przeżyłeś, które masz w głowie. I możemy być na pięknej plaży, odwiedzimy Haiti, Bali, jeszcze inne różne rzeczy. Ale co z tego, jeżeli ja się nie jestem w stanie skupić na tym, co jest. I kiedy ja właśnie wtedy te swoje demony różnego rodzaju też pakuję do tej walizki i one ze mną jadą.
To cała historia przedłuża się i trwa sobie dalej, pewnie ze wzmożoną siłą, rozwijając akcję.
Oczywiście. I teraz pytanie najważniejsze, które możemy sobie zadać jako specjaliści, jako niespecjaliści, jako rodzice, jako wszyscy w tej pierwszej pomocy niespecjalistycznej, takiej psychologicznej. Jak rozpocząć rozmowę?
No właśnie.
Trudne pytanie.
Tak.
Jak zacząć?
Więc przynajmniej w punktach.
Czasem
możemy
się mówi...
spróbować?
Możemy. Fajnie by było zacząć od tego naszą ciemną porą, no to dobry wieczór. Mhm. To jest już duży krok do tego, żeby zacząć. Zaczynamy od uśmiechu, zaczynamy od tego, że okej, jestem i nigdzie się nie śpieszę. Ale przede wszystkim dobrze by było zadbać o otoczenie i czas na rozmowę. Jeżeli ja nie mam otoczenia i robię to na mrożonkach.
Na łapu capu.
No, na łapu capu lub na mrożonce, czy na innym jakby straganie, no to może nie. Przede wszystkim, jak możemy rozpocząć? Widzę, że było ci trudno, ciężko ostatnio. Czy tak jest? Mogę się tylko domyśleć, że miałeś ostatnio trudny czas, że coś cię ostatnio spotkało. Tutaj domyśleć, a nie wiem, co czujesz.
Bardzo ważne słowo.
Domyślam się. To na przykład wtedy, kiedy przychodzi do nas osoba, która powiedzmy jest po trudnym takim swoim koszmarze, zdarzeniu, jak na przykład poronienie. I my powiedzmy, jeżeli nie wiem, jest sytuacja mężczyzny, kobiety, nieważne, ale nie byliśmy w takiej sytuacji i mówimy, ja wiem, co czujesz.
Często się tak mówi, niestety.
I ta kobieta ma prawo do nas powiedzieć to, co powie. To znaczy, słuchaj, ty się w ogóle na tym nie znasz.
I nie wiesz, co czuję.
W ogóle nie wiesz, nie masz pojęcia. I to jest ważne. To trzeba wziąć też na klatę, bo to jest prawda. Kolejna rzecz, na przykład to, że wygląda na to, że dzieje się coś złego w twoim otoczeniu. Ja tutaj jestem. Może być trudno sobie z tym poradzić, ale jestem tutaj z tobą.
Takie zapewnienie i taka świadomość obecności
Oczywiście.
Tej drugiej osoby.
Gotowość do rozmowy to jest kolejna rzecz, która może być, żeby sobie jakby poradzić z tym, że osoba może się chcieć podzielić z nami różnymi trudnościami, a może tego nie chcieć robić. Ale zacznijmy od tego. Zacznijmy od takich podstawowych spraw, jak dzień dobry, dobry wieczór, dziękuję i proszę.
Trzy najważniejsze czarodziejskie, jak mawiają dzieci, słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Zawsze są dobrą receptą.
Dokładnie. I to naprawdę dużo
nigdy nas nie tracą na wartości.
Dużo nas nie kosztują. A proszę zobaczyć, jak to wygląda. Na przykład taki komunikat. Proszę, opowiedz mi, co się ostatnio działo. Nie ma tutaj mów, nie mam czasu. Tylko jest prośba. Zobacz, ja tu jestem. Zróbmy coś z tym. Proszę, wyjaśnij mi i pomóż zrozumieć, co na ciebie tak wpłynęło, co się wydarzyło. Proszę, podziel się ze mną swoimi obawami. Proszę, pozwól mi zrozumieć, co się u ciebie dzieje. Dlaczego tak ostatnio oddaliliśmy się od siebie? Co możemy z tym zrobić? Z jakimi trudnościami i problemami się zmagasz? Czy mógłbyś mi o tym powiedzieć? Nie ma tutaj hokus pokus.
Grzeczne pytanie. Bardzo taktowne. Nie napadające tego rozmówcę, który ma wielki problem. Może zechce odpowiedzieć?
Może zechce. Jeżeli nie, warto by było to kontynuować, bo to jeżeli myślimy, że za pierwszym razem podziała, no to w ogóle nie rozpoczynajmy takich rozmów. Absolutnie.
Najważniejsze to, o czym pani powiedziała. Nie obiecujmy, nie patrzmy na zegarek, bo z góry właściwie czynimy krzywdę tej drugiej osobie, patrząc na zegarek.
Oczywiście.
Oczywiście w znaczeniu dosłownym i przenośnym. Musimy mieć świadomość, że ten czas dla tej drugiej osoby jest w tym momencie, skoro się decydujemy na taką rozmowę, a zależy nam na niej, nieograniczony.
Dokładnie tak. Ja też tak często mam ze strony swoich pacjentów, którzy przychodzą po jakichś innych terapiach i na przykład mówią, że o, jak dobrze, że pani nie ma tu zegarka. Sobie myślę, no dobra, ale to nie jest tak,
to jest tak jak z tą panterką, o której pani mówiła.
Dokładnie, dokładnie. To nie jest tak, że ja nigdy nie spojrzę na zegarek, bo to dobrze kontrolować czas, ale to nie jest wpatrywanie się w zegarek, o Boże, niech się ta sesja skończy, już nie mogę. To jest sprawdzenie, okej, jeszcze mamy 15 minut do końca. Co jeszcze byśmy mogli wnieść w tym czasie? Po prostu zwykły komunikat. Bo na sesji ten czas mija niesamowicie. I dobrze też sprowadzić tego pacjenta na ziemię, że on zaraz wraca do swojego życia, do swojej realności. Jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, jak pytać o nastrój, emocje i uczucia. Bo to jest dopiero kolejny kawałek, który jest niesamowicie ważny. Zacznijmy od tego na przykład, czy pozwolisz, żebyś tutaj zaczął taką rozmowę o tym, co czujesz? Czy ja jestem dobrą osobą do tego, żebyśmy mogli dzisiaj o tym porozmawiać? Albo czy jest coś, co przeszkadza ci w twoim samopoczuciu? Czy zdarza się coś takiego w ostatnim czasie, że jest ci ciężej? W jakim nastroju dzisiaj jesteś? Jak tak się spotkaliśmy dzisiaj na tej rozmowie, to z czym dzisiaj zaczynasz? Co się u ciebie dzieje? Czy czasem czujesz się nieszczęśliwy, bezradny? Czy dzisiaj to jest ten dobry czas, żebyśmy o tym zaczęli rozmawiać? I w ogóle jak to rozumiesz? Czy zdarza się, że czujesz się bezwartościowy? Kiedy się to zdarza? A może kiedyś się zdarzało, a teraz już nie? Czy czujesz się winny z jakiegoś powodu? Co się tam wydarzyło? Czy masz trudności ze snem? Czy nie masz apetytu? Zwykłe rzeczy dotyczące życia codziennego.
Taka zwykła, prawdziwa rozmowa, która może wiele uleczyć. A jeśli w odpowiedzi usłyszymy, że nie chce rozmawiać, że nie mamy o czym rozmawiać, to w jaki sposób przekazać taktownie pomysł, że czas by porozmawiać może z kimś innym, kto będzie osobą zupełnie niezależną, nieznaną, obiektywną, tajemniczą,
dokładnie,
oddaną. I tu myślę o zachęceniu do pójścia do specjalisty.
Osoba, która może nam po prostu być obcą, a jednocześnie bardzo bliską osobą, prawda? Mhm. Czasem jest tak, że po prostu osoba nie jest gotowa na to, żeby porozmawiać na przykład z rodzicem. I to powiedziałabym, że jest dosyć naturalne, bo rodzic, ja to zawsze mówię swoim pacjentom, rodzic często jest na takiej straconej pozycji, jeżeli chodzi o dzieciaki. Ale też zastanówmy się, czy my czasem sobie na to nie zasłużyliśmy. Tutaj nie chodzi o szukanie winnych, tylko też jeżeli to jest mój pierwszy jakby pomysł na to, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem od roku, bo wcześniej była mocno...
To trudno się dziwić, że ono nie chce rozmawiać z nami.
Dokładnie tak. Ja bym też chciała podać numery pomocowe.
O to chcę prosić, bo niestety patrzę na zegar. Mm-hmm. Tu wszędzie są zegary. Bardzo dziękując za wizytę pani doktor Marlenie Stradomskiej w naszej dzisiejszej audycji, za udział, za wizytę w studiu. Właśnie na koniec chcę poprosić o te najważniejsze informacje dotyczące możliwości kontaktu i adresy strony internetowej. Wtedy, kiedy ktoś poczuje, że jest mu źle, miał odwagę i chciał skorzystać z tych informacji.
Bardzo serdecznie zachęcam na stronę internetową Życie Warte Jest Rozmowy. To jest www.zwjr.pl i tam można napisać, tam można się skonsultować, jeżeli jest się rodzicem. Bezpłatnie dostajemy list, odpowiadamy niezwłocznie.
To bardzo ważne, że można po prostu napisać, otrzymać odpowiedź, często wcielić ją w życie i oby tak było z sukcesem.
Oczywiście. I jeszcze bezpłatny, kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Jeżeli ten dorosły nie jest jeszcze gotowy na to, żeby poznać nasze rzeczy, to zapraszam, żeby sobie też zadzwonić na taki numer 116-111. Jest taka sama strona internetowa i tam warto zadzwonić, poszukać osoby, która zrozumie. Osoby, które po drugiej stronie będzie i będzie na nas czekać i będzie miała czas.
I będzie chciała rozmawiać.
Dokładnie tak.
I będzie chciała wysłuchać.
Jasne. I to jest bardzo ważne.
I bardzo dziękuję, bo oczywiście nie udało nam się pewnie zrealizować wszystkich planów i zamierzeń naszego dzisiejszego gościa, bo o profilaktyce dobrego życia i zapobieganiu temu, co jest takie trudne i zdawałoby się już nie do naprawienia, a jednak mówić trzeba i wciąż trzeba tę wiedzę poszerzać. Dziękuję serdecznie dr Marlena Stradomska, psycholog, psychoterapeutka, była dziś państwa i naszym gościem. Dobranoc.
Bardzo dziękuję. Dobranoc.
Do usłyszenia, mam nadzieję, za czas jakiś, bo ciąg dalszy tego scenariusza należy zrealizować. Myślę, że słuchacze także będą zainteresowani rozmowami na ten temat.
Świat się dzisiaj nie kończy. Jestem tego samego zdania. Dziękuję.
Jak być sobie życzliwym, uważnym i niczego nie przegapić w życiu. Dziękuję.